Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości z województwa lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i jak się panu posłowi młodego pokolenia podobało wystąpienie premiera?
Średnio młodego pokolenia, ale uznać za istotny w polskiej polityce, może nie przełomowy, ale istotny, czyli podkreślenie znaczenia współpracy w budowaniu nowego polskiego państwa i wykorzystania tego dobrego czasu dla Polski. O tym także mówił pan prezes, że jeśli jest patriotyzm, to nawet partykularyzmy nie są w stanie, że tak powiem, złamać tej wspólnoty narodowej, tej jedności, po czym no, była agresja ze strony w szczególności lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, a i to agresja no, zupełnie absurdalna. To aż chciałoby się to przemówienie Grzegorza Schetyny zapisać w kategorii kabaretowych, bo no, to było przemówienie w stylu kabaretowym, takim, w którym no, naprawdę trudno znaleźć jakąkolwiek myśl, bo no, to był po prostu zwykły atak na
padła tam
premiera i prezesa, więc no, tak to wyszło.
Zaraz naszym gościem, mam nadzieję, będzie pani poseł Izabela Leszczyna z Platformy. To ją zapytam o kilka cytatów, ale jeden, który mnie szczególnie zadziwił, cytat z Grzegorza Schetyny, zarzut, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zniszczył przemysł stoczniowy. Nie wiem, czy pan poseł wychwycił ten cytat.
No tak, znaczy nie, w ogóle no, dlatego mówię kabaretowy, że gdyby ktoś robił sketch Polska w ruinie, no mógłby cytować Grzegorza Schetynę pełnymi garściami. Więc...
Ale może w tym jest metoda, bo rzeczywiście tutaj trzeba przyznać szczerze, że to jest informacja, zdaje się, nieprawdziwa, bo to nie rząd PiS-u doprowadził stocznie polskie do upadku.
No nie, no myśmy przejęli przemysł stoczniowy w momencie dramatycznym. Odbudowa przemysłu stoczniowego no nie jest zadaniem, które można zrealizować w ciągu nawet kilku lat. To jest no, ogromne wyzwanie dla Polski. Ten potencjał gospodarki morskiej, potencjał dostępu do morza i wykorzystania zarówno portów, jak i odbudowy przemysłu, no jest czymś, co jest naszym celem, a zaniedbania są tutaj kilkunastoletnie.
To jeszcze do rozliczeń, no bo tak jest przy okazji, że partia, która wygrywa wybory, siłą rzeczy odpowiada także te 4 lata, które już za nami. Pana programowi coś to się dostało. Premier mówił z trybuny sejmowej, że jest progres, że się buduje więcej mieszkań, że było w latach 2015-2017, czyli zanim pan przyjął program Mieszkanie Plus, 140 tysięcy mieszkań rocznie, teraz mamy 200 tysięcy mieszkań rocznie. Jest progres, ale opozycja mówi, chociażby Adrian Zandberg powiedział, nie udało wam się. Mieliście budować tanie budownictwo, tanie mieszkania dla młodych Polaków, a daliście zielone światło deweloperom. Klęska.
Po pierwsze, ze strony naszej opozycji są dwa rodzaje krytyki tego programu. Jeden ze strony Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a to jest krytyka zaprzestania programów popytowych typu Mieszkanie dla Młodych, czyli zaprzestanie przez nas dopłat do kredytów, co postuluje i Platforma, i PSL. I te dane pana premiera, które pokazał, najlepiej pokazują, w jaki sposób te programy były fikcyjne, bo mamy wyższą podaż mieszkań, pomimo tego, iż nie dopłacamy do kredytów bankom i deweloperom. Więc program podażowy, program tanich mieszkań ma sens. Natomiast Adrian Zandberg zaatakował nas z pozycji lewicowej, mówiąc, iż...
Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości z województwa lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i jak się panu posłowi młodego pokolenia podobało wystąpienie premiera?
Średnio młodego pokolenia, ale to był rzeczywiście moment, który można uznać. Wykorzystujemy do tego pieniądze z rynku, a nie pieniądze budżetowe, co jest tylko częściowo prawdą, bo na mieszkania dla najsłabszych, dla tych właśnie, którzy no, z pomocy państwa sobie nie poradzą, czyli mieszkania socjalne, komunalne, czynszowe, wydajemy do roku 2025 6,2 miliarda złotych. To jest największa kwota, jaką kiedykolwiek wydawano na budownictwa mieszkaniowe, a w tym segmencie rynkowym, który finansujemy z rynku, dopłacamy do czynszu dla najemców wprost z budżetu państwa poprzez program dopłat do czynszów, który powstał właśnie w ostatnim czasie za czasów naszej
winni?
Kadencji.
Co premier mówił o 100 tysiącach mieszkań gotowych?
Do tej skali dojdziemy. Rzeczywiście to nie było realne, aby to się udało w 1,5 roku, bo tyle de facto trwa ta formuła programu Mieszkanie Plus już w nowych
regulacjach.
Może
państwo za dużo obiecywali po prostu.
Się tym zajmuje. Nie, 100 tysięcy mieszkań powstanie.
powstań cudzoziemcy, mieszkań, tylko nie w rok, a w półtorej.
No, w półtora roku do końca tego roku będziemy mieli 2731 mieszkań, których oddamy klucze albo będziemy już fizycznie na budowie. Myślę, że w przyszłym roku będziemy na budowie z około 10 tysiącami mieszkań. W tej chwili projektujemy 18 tysięcy mieszkań.
Radio słuchacze w Warszawie na 87,8 FM, w Krakowie na 95,2 FM i na WWF.net FM pewnie jeszcze nie wiedzą. Ja wiem, że minister Artur Soboń może mówić bez końca o Mieszkaniu Plus, więc może przejdźmy do expose w jego trochę szerszym wymiarze. Pan premier zaczął swoje przemówienie w Sejmie od tego, że stoimy na krawędzi przełomu ekonomicznego, że stare prawa, stare zasady ekonomiczne już nie działają, a nowych jeszcze nie ma.
Tak, to prawda. No w ogóle premier pokazał tutaj bardziej niż program rzeczywiście taki operacyjny, pokazał wizję, strategię, pokazał to, do czego polska gospodarka, polskie państwo powinno zmierzać, wskazując na zarówno te obszary nowoczesnej gospodarki, ale także sfery, w której dzisiaj państwa konkurują, choćby sferę związaną z regulacjami, które na coraz bardziej otwartym rynku mają swoje istotne znaczenie z punktu widzenia konkurencyjności poszczególnych gospodarek. No to świadczy o tym, jak dalece wykracza intelektualnie przed swoich konkurentów premier dzisiaj Mateusz Morawiecki.
Ale z drugiej strony, z tej drugiej strony, która atakuje się, z strony lewicy, Adrian Zandberg mówił: ulegacie państwo wielkim korporacjom. Ulegliście państwo Google'owi, ulegliście państwo Facebookowi, wycofując ustawę o opodatkowaniu gigantów cyfrowych. Także nawet Uberowi żeście ulegli pod dyktando pani ambasador Mosbacher. Trochę to brzmi jak Konfederacja, ale takie mam.
Absolutnie coś, co łączy Konfederację
i lewicę.
W szczególności partię Razem, czyli taka antyamerykańska obsesja w czystej postaci.
Ale może mają rację, może państwo się na pasku amerykańskim.
A Amerykanie są dzisiaj jakby istotną częścią wolnego rynku, także w tym wymiarze, można powiedzieć, regulacyjnym. To jest jednak dzisiaj państwo, które ma swoją siłę oddziaływania i tego nie kwestionuję. Natomiast to, że myśmy jako pierwsi wprowadzili do polskiego prawa formułę podatku u źródła, czyli zasadę, którą chcemy stosować, czyli tam, gdzie prowadzisz biznes, tam płacisz podatki. A w konsekwencji walczyliśmy o tak drobne, acz trudne do uzgodnienia z Komisją Europejską kwestie, jak na przykład podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Wprowadziliśmy klauzulę unikania opodatkowania. Wprowadziliśmy brak możliwości rozliczania kosztów finansowych
Wprowadziliście
poprzez
te sklepy wielkopowierzchniowe, ale Brusela wam to zablokowała i nie ma tego podatku. Działa.
Przepychamy się o to i wydaje mi się, że będziemy w tym zakresie skuteczni. To nie są kwestie, które są wyłącznie częścią polskiego prawodawstwa. Jesteśmy częścią prawa wspólnotowego, więc to są rzeczy, do których musimy przekonywać, a jeśli trzeba, także udowadniać swoje racje w postępowaniach, które się toczą, ale nie zmienia to faktu, że my mamy naprawdę pełną determinację, aby efektywny podatek dochodowy CIT dla przedsiębiorców był faktycznie płacony przez duże zagraniczne korporacje i podjęliśmy w tym zakresie cały szereg skutecznych działań, których do tej pory nikt przed nami nie podejmował.
W parlamentarnym studiu Popołudnia Wnet Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Świdnik, Lublin, ale też do tej pory chyba cały czas wiceminister, już resort znikł, ale był pan cały czas.
Nic nie znika.
Nie, no, Ministerstwo zadania, Inwestycji i Rozwoju już
zadania
nie
są realizowane i będą realizowane w nowym rządzie. Nieco inna będzie formuła i kształt tych ministerstw gospodarczych, co nie zmienia faktu, że no tak to jest, że są nowe wyzwania, nowa ustawa o działach i tym samym nieco inny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych ministrów, ale
nie
cały czas
w życie
pracujemy. Cały czas pracujemy.
Rządowych chrząszczy, bo to może nie być dla każdego.
Cały czas pracujemy, to chciałem podkreślić.
Interesujące. Pytanie, czy z tej wizji, którą zakreślił premier, że mamy okres przełomu, że wchodzi nowa gospodarka, rewolucja 4.0, jest konstatacja, jest stwierdzenie faktu, ale czy jest rozwiązanie w tym expose?
Nie, no jest tym rozwiązaniem, tą propozycją jest strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli nasz własny plan rozwojowy.
A to słowo padło w expose, bo
tak,
ja nie.
Tak, tak. Pan premier mówił o strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jako naszej kluczowej strategii właśnie w zakresie tych nowych wyzwań dla polskiej gospodarki. To, co ja bym podkreślił już niezależnie od wszystkich szczegółowych kwestii, szczegółowych szans i wyzwań, to jest to, że naprawdę dzisiaj premier Mateusz Morawiecki jest tym politykiem, który dostrzega te szanse, których Polska nie miała, jak inni mogli się rozwijać. Nie mieliśmy szansy na pierwszą rewolucję przemysłową, bo nie mieliśmy polskiego państwa. Nie mieliśmy szans na ten przełom wieków. Nie mieliśmy szans, aby rozwijać się po II wojnie światowej. Nie mieliśmy kapitału, żeby rozwijać się w takim stałym stopniu już po roku 89. Dzisiaj mamy wszystko, aby wyprzedzić inne gospodarki w tych nowoczesnych dziedzinach.
Pan poseł zbił mnie z pantałyku, zacząłem szukać w tym ekspoze, gdzie padło to stwierdzenie, strategia, chodzi o strategię, hasło, ale konkretnie, czy w tym ekspoze padło, mamy przełom technologiczny, musimy zrobić to i to, żeby z tego przełomu skorzystać.
Tak, nie, to pan premier mówił o tym, jakie są
konkretnie,
jakie są elementy tej nowej gospodarki. Wskazywał na jej innowacyjny charakter, wskazywał na znaczenie nowoczesnych technologii, na gospodarkę cyfrową. To wszystko było w ekspoze.
Jedyne, co było dla mnie konkretne, to jest to, że wprowadzi się podatek estoński, zresztą to, o czym apelowała m.in. Platforma Obywatelska w swoim programie.
No tak, ale to już jest jedno z tych szczegółowych rozwiązań, o których będziemy dyskutować. Natomiast kierunek był nastawiony na nowoczesną gospodarkę, na gospodarkę 4.0. Zresztą tego słowa też pan premier użył.
Ale to by wskazywało, że ta epoka dużych transferów społecznych odchodzi w przeszłość. Że to, co państwo dali, to dali, a już więcej nie będzie.
No, żeby,
ja dobrze zrozumiałem pana premiera?
Nieprecyzyjnie jednak.
Proszę mnie sprostować.
Tak powiedzieć, to oznaczało, że to jest jakiś koniec. No, zapisane zobowiązania wobec Polaków w poszczególnych ustawach muszą mieć potwierdzenie w budżetach państwa i w wydatkach państwa w kolejnych latach, więc one są stałym zobowiązaniem i stałym wyzwaniem z punktu widzenia prowadzonej polityki społecznej.
Na przykład mogło być 750 na trzecie kolejne dziecko. To byłoby
rozmawiamy,
ciekawe.
A rozmawiamy o także nowych elementach tej polityki prorodzinnej i prospołecznej, o strategii demograficznej, o polityce wobec rodziny, o polityce wobec kobiet, o ułatwieniach na rynku pracy dla kobiet, więc to też są elementy, ważne elementy polityki społecznej.
Pan premier mówił też o repolonizacji niektórych spółek. Czy pan minister Małosz ma jakąś wizję, jak to Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie repolonizować nasz sektor?
W interesie gospodarki. Tam, gdzie ewidentnie gospodarka traci, na przykład poprzez ułatwienia możliwości związane z akcją kredytową dla przedsiębiorców, dla polskich przedsiębiorców, czyli w systemie bankowym, poprzez to, że banki,
to już żeście trzy banki
są
kupili, dobrze pamiętam,
w rękach zagranicznych, no to jest najlepszy moment, w którym państwo powinno interweniować. Jeśli mamy unikatowe kompetencje w określonych dziedzinach i interesem państwa jest, aby te przedsiębiorstwa się rozwijały i dostarczały na przykład polskie pociągi na polskie tory. Tam interweniuje
PFR
Polski Fundusz Rozwoju,
w PESE,
który dzisiaj przywoływał również jako dobry mechanizm inwestycyjny pan premier Mateusz Morawiecki. Więc można powiedzieć, że wszystko już było. Tak, to prawda, że w dużym stopniu to realizowaliśmy już przecież przez ostatnie lata, ale to nie zmienia tego, że wciąż są obszary, w których ta aktywność polskiej polityki rozwojowej, także wejścia kapitałowe są być może sensowne. To zawsze jest też decyzja nie tylko strategiczna, ale w ogóle decyzja rynkowa, decyzja, którą musimy oceniać z punktu widzenia jej skutków dla gospodarki.
To na koniec, panie pośle, dzisiaj wieczorem głosowanie nad ekspoze. Pan poprze, czy będzie przeciwko rządowi Mateusza Mury?
Powiedziałbym, że dwoma rękami, ale wiem, że to się źle kończy, więc jedną ręką. Ale
jedną ręką za, a późnym wieczorem o północy przegłosujemy nad 30-krotnością.
Nie będę spał. Nie będę spał, będę głosował nie tak jak Klub Zjednoczonej Prawicy.
A jak zagłosuje część tego klubu, czyli Porozumienie?
No to o to trzeba pytać koleżanki i kolegów z Porozumienia. Przekonujemy.
Ale liczcie na Lewicę. Gdzieś tutaj szła pani Magdalena Biejat, czyli posłanka partii Razem, bo chyba też na jej szable liczycie, na tą partię.
No ja tu się nie oglądam za posłankami z Lewicy. Rozmawiamy, przekonujemy nasze koleżanki i kolegów z Porozumienia.
Powiedział Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Cały czas jeszcze wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego.
Funduszy i Polityki Regionalnej, jeśli już mamy tutaj być precyzyjni.
Jest trudno.